Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papież odwiedzi klasztor werbistów w Nemi, gdzie pracował podczas soboru.
Szlak do Santiago to dobry przykład europejskiej polityki spójności.
Apostolstwo chorych pielgrzymowało na Jasną Górę.
6 lipca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Na spotkanie z papieżem oczekuje Nemi, miejscowość położona wśród wzgórz albańskich, kilka kilometrów od jego letniej rezydencji. Benedykt XVI opuści Castel Gandolfo w poniedziałek 9 lipca, by złożyć krótką wizytę w ośrodku werbistów Ad Gentes.
Papieskie odwiedziny wpisują się poniekąd w obchody 50-lecia Soboru Watykańskiego II. W czasie jego obrad ksiądz profesor Józef Ratzinger jako ekspert teolog niemieckiego episkopatu uczestniczył bowiem w Nemi w pracach zespołu przygotowującego ostateczną redakcję soborowego dekretu o misyjnej działalności Kościoła. Od pierwszych łacińskich słów tego dokumentu Ad Gentes ośrodek ma swą nazwę.
Schemat dokumentu o misjach był jednym z tekstów najbardziej dyskutowanych przez ojców Soboru Watykańskiego II. Zadecydowali oni kilkakrotnie o jego przeredagowaniu. Do zespołu, który na początku 1965 roku dokonał ostatecznej redakcji, należało 4 biskupów i 5 ekspertów soborowych, w tym kończący wówczas dopiero 38 rok życia ksiądz Józef Ratzinger. Na zaproszenie ówczesnego przełożonego generalnego zgromadzenia misyjnego werbistów, ojca Johannesa Schitte, pracowali oni w zaciszu klasztoru w Nemi. Tekst przedstawiono w październiku na 4. sesji soboru. Zespół redakcyjny kontynuował intensywną pracę, uwzględniając dalsze uwagi ojców. W przedostatnim dniu soboru, 7 grudnia 1965 roku, dekret o misyjnej działalności Kościoła przyjęto największą liczbą głosów ze wszystkich soborowych dokumentów. W tym samym dniu zostały uchwalone jeszcze 3 już ostatnie teksty soborowe.
Odkrycie cząsteczki elementarnej, zwanej bozonem Higgsa, dzięki której cząsteczki uzyskują masę, pozwala sięgnąć w głąb materii i jeszcze bardziej przekonać się o racjonalności świata. Tym samym dla wierzących jest to kolejne odkrycie, które utwierdza ich w przekonaniu o stworzeniu świata przez inteligentnego Boga. Tak watykańscy naukowcy komentują niedawne odkrycie Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, gratulując fizykom tego osiągnięcia.
Prezes Papieskiej Akademii Nauk, profesor Werner Arber, zastrzega jednak, by nie przejmować się zanadto potocznym określaniem bozonu Higgsa mianem boskiej cząsteczki. Dla człowieka wierzącego każda cząstka jest boska. Z naukowego punktu widzenia niedawne odkrycie nie potwierdza ani nie neguje istnienia Boga, podkreśla szwajcarski noblista.
Podobnego zdania jest również brat Guy Consolmagno z Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego. Przypomina on, że twórca tego powiedzenia, Leon Lederman, traktował je jako żart i metaforę. W tym sensie, że odkrycie tej małej cząsteczki, która wyjaśniałaby, jak powstaje masa, byłoby prawdziwym darem Boga, mówi amerykański jezuita.
Inny watykański fizyk i astronom, ksiądz Gabriele Giunti, przyznaje jednak, że bozon Higgsa to kolejny element natury, poprzez który Stwórca objawia się człowiekowi.
Jeśli ktoś wierzy w dobrego Boga, który stworzył wszechświat, to jego wiara zostaje dodatkowo umocniona przez to odkrycie symetrii, która istnieje w naturze i która potwierdza, że natura ma racjonalną strukturę. Można by więc powiedzieć, że ta symetria jest dowodem nie wprost na istnienie dobrego Boga Stwórcy. Jednakże nie jest to dowód naukowy, a jedynie dodatkowe potwierdzenie tego, co zakłada wiara, ale nie w sensie naukowym.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatykana.org.
Polityka regionalna jest jednym z najważniejszych elementów unijnej polityki spójności, o której mówią traktaty europejskie. Podkreślenie tego faktu ma szczególne znaczenie teraz, gdy proces integracji kontynentu przechodzi trudną próbę.
Sekretariat Komisji Episkopatu Wspólnoty Europejskiej COMECE i współpracujące z nim organizacje innych wyznań opublikowały w Brukseli wspólny dokument o roli kościołów w europejskiej polityce spójności. O jego przesłaniu mówi sekretarz generalny COMECE ksiądz Piotr Mazurkiewicz.
Aktualnie w Unii Europejskiej toczą się dyskusje na temat polityki spójności. Jej zadaniem jest redukowanie nierówności w rozwoju różnych regionów Europy i dokonuje się to poprzez skierowywanie funduszy europejskich do tych regionów, których poziom rozwoju jest najniższy. Kościoły są istotnymi aktorami w zakresie polityki spójności. To wszystko, co jest jakimś elementem współpracy transgranicznej, jest również obecne w zwyczajnym działaniu Kościoła. Jako przykład tego można podać choćby szlak pielgrzymkowy do Santiago de Compostela, w którym można podążać z Litwy na przykład do Hiszpanii, czy z Wielkiej Brytanii do Hiszpanii. I zwyczajna nawet kwestia troski o stan tego szlaku pielgrzymiego jest również okazją do współpracy.
Kościół w Stanach Zjednoczonych przygotowuje poprawioną wersję przekładu Pisma Świętego. Chodzi o zapewnienie katolikom jednolitego tekstu Biblii do użytku w katechezie, liturgii i modlitwie osobistej. Tamtejszy episkopat zarządził rewizję New American Bible, najbardziej rozpowszechnionego w USA katolickiego tłumaczenia Pisma Świętego, którego pierwsze pełne wydanie ukazało się w 1970 roku.
Rewizję tekstu Starego Testamentu z amerykańskiej Biblii katolickiej przeprowadzono w latach 1994-2001. Trwała ona zatem 7 lat. Obecnie zespół biblistów rozpoczyna poprawianie przekładu Nowego Testamentu, wymagające również kilku lat pracy. Uwzględni on przy tym wrażliwość duszpasterską, doktrynalną i liturgiczną. Wyniki prac zostaną przedstawione do sprawdzenia i zatwierdzenia dwóm komisjom amerykańskiego episkopatu, liturgicznej i doktrynalnej, po czym tekst prześle się do Rzymu. Po aprobacie Watykanu przewodniczący episkopatu USA wyda imprimatur i nowe tłumaczenie Biblii zostanie wprowadzone do lekcjonarza mszalnego. Chodzi o to, by wszyscy wierni słyszeli słowa Pisma Świętego stale w tym samym brzmieniu, powiedział kardynał Donald Werle z Waszyngtonu, prezentując konferencję Episkopatu Stanów Zjednoczonych plan pracy nad rewizją tekstu Nowego Testamentu.
Katolicy Mali organizują pomoc humanitarną dla mieszkańców terenów objętych rebelią Tuaregów. Walki między rebeliantami a wojskami rządowymi trwają od kwietnia, kiedy to separatyści z Narodowego Ruchu Wyzwolenia Azawadu ogłosili niepodległość północnej części Mali.
Sytuacja jest napięta i tym bardziej skomplikowana, że rebelianci po sprzymierzeniu się z islamistycznym ugrupowaniem pod nazwą Obrońcy Wiary zaczęli atakować chrześcijan, niszczyć kościoły i wprowadzać muzułmańskie prawo szariatu.
Jest to najpoważniejszy kryzys w historii tego kraju. W gruzach legła trwająca całe dziesięciolecia praca misjonarzy. Chrześcijanie masowo uciekają, mówi arcybiskup Martin Krebs. Nuncjusz apostolski w tym afrykańskim kraju zauważa, że bardzo niepokoi fakt, iż rebelia finansuje się między innymi dzięki handlowi bronią i ludźmi oraz to, że malijskie władze wydają się bezsilne w obliczu dokonującego się rozpadu państwa.
Mimo trudnej sytuacji Caritas Mali próbuje objąć pomocą potrzebujących. Chodzi głównie o kobiety i dzieci, którym dostarczany jest ryż oraz odzież i leki. Szczególne wsparcie otrzymują też rodziny żołnierzy z armii rządowej, którzy zginęli w walkach lub odnieśli rany.
Czynem godnym potępienia nazwał kościół w Pakistanie spalenie żywcem w tym kraju muzułmanina oskarżonego o bluźnierstwo. Do tragedii doszło w prowincji Pendżab.
Podjudzany przez islamskich zwierzchników religijnych tłum wtargnął na posterunek policji i siłą wyciągnął z celi Gulama Abbasa, następnie oblał go benzyną i na oczach stróżów prawa podpalił. Mężczyzna trafił do aresztu po tym, gdy oskarżono go o sprofanowanie Koranu. Jak się przypuszcza, był chory psychicznie.
Komisja Sprawiedliwości i Pokoju Episkopatu Pakistanu przypomina, że nie jest to odosobniony przypadek samosądu. Apeluje zarazem do władz o jak najszybsze zajęcie się reformą tzw. ustawy o bluźnierstwie, która kwestie religijne wykorzystuje do załatwiania własnych porachunków. Szacuje się, że w ostatnich miesiącach samosądów bazujących na ustawie o bluźnierstwie dokonano na dwóch muzułmanach i chrześcijaninie.
Wielka Brytania przygotowuje się do Dnia Życia. Poświęcony on będzie w tym roku znaczeniu ciała ludzkiego i przebiegnie pod hasłem „Chwalcie Boga w waszym ciele”.
Biskupi podkreślają, że przed czekającymi ten kraj tak wielkimi wydarzeniami sportowymi jak Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpiada warto przypomnieć, że zarówno ciało ludzkie, jak i zdrowie są wspaniałym darem, a jednocześnie dobrem, o które należy wyjątkowo dbać. Nie wystarczy tylko mówić o ochronie życia, należy też wypracować jego odpowiednio zdrowy styl. Przed Dniem Życia biskupi Wielkiej Brytanii przypominają zarazem o konieczności pamiętania o wymiarze duchowym osoby, wskazując, że człowiek to nie jest towar.
Z apelem o większą solidarność zdrowych z chorymi, większe współczucie i empatię ze strony polskich urzędników, by cierpiący czuli się w kraju bezpiecznie, zwrócił się na Jasnej Górze arcybiskup Wiktor Skworc. Metropolita katowicki przewodniczył mszy świętej w ramach 47. pielgrzymki apostolstwa chorych.
Arcybiskup Skworc przypomniał, że chorzy są twarzą Kościoła i znakiem nadziei, nawet wtedy, gdy odczuwają braki jakości życia. Prosił, by ze swego trudnego doświadczenia uczynili narzędzie apostolstwa i ofiarowali swe cierpienia o pokój dla świata, za rodziny i o nowe powołania.
Polecam wam, moi drodzy, nade wszystko sprawy misji, głoszenia Ewangelii. Wspomagajcie cierpieniem sprawę powołań i powołanych w naszej ojczyźnie.
W pielgrzymce chorych uczestniczyło około 1000 osób.
Rafałek urodził się z taką rzadką chorobą genetyczną, nazywa się zespół Freeman-Sheldon. No niestety to jest od urodzenia. Przybywam tutaj właśnie, aby nabrał sił i aby Maria Jasnogórska opiekowała się nim.
Stowarzyszenie Apostolstwo Chorych działa prawie od 80 lat. Jego celem jest pomoc w twórczym przeżywaniu cierpienia. Do wspólnoty należy ponad 40 tysięcy osób. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Caritas w Polsce spieszy z pomocą poszkodowanym przez nawałnice, jakie w ostatnich dniach przeszły przez Dolny Śląsk i Warmię. Według ocen tej organizacji na pomoc oczekuje ponad 1000 rodzin i osób indywidualnych. Ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska, przyznał, że w ostatnich latach powodzie i nawałnice w lipcu stają się smutną normą.
Od kilku dni mamy anomalie pogodowe w lipcu. No niestety ta historia się zaczyna powtarzać. A teraz ostatnio, szczególnie na Dolnym Śląsku i Warmii, tam ucierpiało bardzo wiele ludzi poprzez te burze. Zostały podmyte niektóre domy, podtopione, wiele gospodarstw. Caritas w tej chwili przeznaczyła 35 tysięcy złotych na doraźną pomoc dla poszkodowanych. Mianowicie, że trzeba zakupić wodę pitną, czy artykuły żywnościowe, czy czasami środki chemiczne.
Organizacja apeluje o wsparcie poszkodowanych. Można wysłać SMS o treści „pomagam” na numer 72052 lub przekazać ofiary na konta Caritas, których numery znajdują się na stronie www.caritas.pl. Ponad 800 osób uczestniczy w Płocku w 5. Festiwalu Młodych w drodze do Rio. Przy otwartym właśnie na Wzgórzu Miłosierdzia Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym powstało prawdziwe namiotowe miasteczko, w którym od środy mieszkają młodzi z całej diecezji. Ksiądz Rafał Grzelak, diecezjalny duszpasterz młodzieży, podkreślił, że spotkanie w Płocku stanowi przeniesienie w mikroskali doświadczenia Światowych Dni Młodzieży.
Młodzież uczestniczy w warsztatach tematycznych, około 40-50 różnego rodzaju warsztatów. Każdego dnia, oprócz tego oczywiście jest poranna katecheza, jest Eucharystia, są wieczorne modlitwy. No i wieczorem mamy koncerty, każdego dnia inny zespół i również przedstawienia teatralne, musicale.
Elementem Festiwalu Młodych w Płocku jest gra o Rio. Wygrać można 3 bilety na przyszłoroczny Światowy Dzień Młodzieży.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.